A naszym gościem jest teraz pan profesor Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Szczęść Boże, kłaniam się panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, ostatnie wydarzenia te uliczne pokazały, że duży procent uczestników to była młodzież szkół średnich, to nawet byli gimnazjaliści, czyli też przyszłość Rzeczpospolitej, bo takie ich młodzieży, takie będą Rzeczpospolitej, jakie ich młodzieży chowanie. To byli studenci, ale także wykładowcy, ale także nauczyciele, ale także niektórzy rektorzy zachęcający do tego, żeby młodzież wychodziła na ulicę z tymi hasłami, z którymi wychodziła w czasie pandemii, łamiąc też prawo. Jakie ma pan refleksje na ten temat jako właśnie osoba, która odpowiedzialna jest za system monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki? Czy w ogóle to szkolnictwo wyższe w Polsce idzie w jakimś dobrym kierunku? Jak pan to ocenia?
No przede wszystkim na to trzeba spojrzeć z perspektywy nieco szerszej. No i wtedy dostrzeżemy i zauważymy, że pewne procesy, w których właściwie my wszyscy uczestniczymy, to są te procesy, które określamy mianem globalizacji. No a niestety w tej przestrzeni, czy w obrębie tego, co nazywamy globalizacją, dokonuje się również przenikanie pewnych wzorców i pewnych zachowań, pewnych postaw niekoniecznie, powiedziałbym, dla nas jako osób związanych z tradycyjnym sposobem myślenia, dla nas właściwych. Mam tutaj na myśli chociażby wszystkich tych, których określamy mianem celebrytów. Jeszcze kilkanaście lat temu można by szukać w słowniku wyrazów obcych znaczenia słowa celebryta, natomiast dzisiaj wiemy, kim jest celebryta, natomiast zapomnieliśmy, kim jest ten, kto posiada autorytet. Zatraciliśmy się w tym myśleniu o autorytecie w tym wymiarze ontologicznym, gnozeologicznym itd., itd. No, mielibyśmy problem, żeby to wszystko objaśnić. A więc pewne wzorce przenikają z zachodu, a jeszcze bardziej z zachodu, z zachodniego wybrzeża, a więc czy to Los Angeles, ale i również wschodniego, a więc i z Nowego Jorku, z tych, ale również z zachodu Europy, przenikają do nas pewne wzorce, które dla nas Polaków są jak gdyby antytezą naszego systemu wartości, są antytezą naszego również sposobu myślenia, więc to jest jeden wymiar. Drugi to jest ten związany z funkcjonowaniem polskich elit. Jak wiemy, tutaj po 1989 no stało się tak, jak się stało, a więc nie doszło do przeprowadzenia takiego procesu, no, który zrealizowano na przykład w Niemczech, a więc zwolniono wszystkich tych, którzy funkcjonowali w uczelniach wyższych w NRD, a którzy zajmowali się czy to filozofią, czy naukami humanistycznymi, czy naukami społecznymi, wspierając się przede wszystkim na tej kadrze z zachodniej części Niemiec. A więc pozostałości, czy te złogi, o których tam kiedyś wspominał pan prezes Kaczyński, no, mamy do czynienia z pewnymi złogami również w niektórych katedrach, czy zakładach, czy instytutach, czy wydziałach niektórych uczelni, tak dyplomatycznie powiem. To wiąże się również z brakiem przeprowadzenia tak lustracji. To dotyczy szkół wyższych, ale to dotyczy również, wiemy, również i innych środowisk. I wreszcie trzecia kwestia to rzeczywiście od właściwie roku 1989 był bardzo szeroko wdrażany program pod jednym takim hasłem bardzo nośnym i popularnym: rób ta, co chce ta. Więc tym samym pokazywano młodzieży, że tej autonomii, tę autonomię zyskujemy właściwie już we wczesnym dzieciństwie, i autonomię w sensie dokonywania tych nie tylko wyborów, ale również autonomię w zakresie decydowania o sobie, o swoim losie. No i tym samym, kiedy spojrzymy na te wydarzenia ostatnich dni, to możemy tutaj dostrzec rzeczywiście jak w pryzmacie, jak przez pryzmat, jak przez soczewkę skupione właściwie wszystkie kwestie i dolegliwości, i bolączki naszego społeczeństwa. I w wymiarze już niematerialnym, bo tutaj to nie podlega żadnej tak naprawdę kwestii, ale w wymiarze duchowym te wydarzenia po 22 października, właściwie poczynając od 22 października, pokazały nam wszystkie słabości, wszystkie niedomagania, ale przede wszystkim pokazały nam, jak wielkie wyzwania przed nami stoją.
Właśnie, bo uniwersytet, szkoła wyższa, no to ja tak zawsze rozumiałem, że to jest miejsce, w którym spotyka się mistrz, spotyka się uczeń, spotyka się ta wspólnota universitas, prawda, która poszukuje prawdy o człowieku, o świecie, a nie ją kreuje, a nie narzuca jakąś ideologiczną czapę na to, bo przecież widzimy, że no problemy z komisjami dyscyplinarnymi również na wiodących uniwersytetach w Polsce mają raczej ludzie, którzy tej ideologicznej czapie, no choćby gender studies czy tego rodzaju sprawom, no nie chcą ulec. No i oni mają problemy. Raczej no nie tak. Dotyka to innych.
No tak. To jest właśnie dzisiaj trudno, właściwie może nie trudno, ale można by pomyśleć o takim eksperymencie i zapytać współczesnych studentów, czy również i naszych współobywateli o to, skąd wywodzi się idea uniwersytetu. I gwarantuję, że gdyby duża część dowiedziała się, że idea uniwersytetu daleko głębiej sięga niż czasy rewolucji francuskiej, to pewnie w części środowisk mielibyśmy do czynienia z automatyczną krytyką. No a ja jednak wskażę na to, że idea uniwersytetu związana jest wprost z ideą uniwersalizmu i tego uniwersalizmu przede wszystkim w wymiarze duchowym. Idea uniwersytetu związana jest przede wszystkim z niesamowitą pokorą tych, którzy uważają, że tak jak pisał Piotr Skarga niegdyś, że istnieje ta prawda w sensie prawdy absolutnej, prawdy obiektywnej. Natomiast my posiadamy jedynie mądrość ludzką, która jest tą mądrością, którą nabywamy poprzez poszukiwanie tej prawdy, która jest tą prawdą zewnętrzną wobec nas. Więc my jesteśmy tak naprawdę tymi, którzy dążą w kierunku prawdy. To jest jak gdyby jedna kwestia bardzo istotna i ważna, o której zapomniano współcześnie, a druga kwestia bardzo już ważna z punktu widzenia dydaktycznego. To jest relacja mistrz-uczeń. To jest relacja, która dzisiaj jest w niewielkim stopniu możliwa do zaaprobowania przez dużą część środowisk liberalno-lewicowych, ponieważ no nie ma bardziej konserwatywnego założenia, które byłoby tym to właśnie od tego założenia, że istnieje starszy, młodszy, a więc starszy, który jest tym posiadającym mądrość, i jest ten młodszy, jest ten uczeń, który siada u stóp swojego mistrza i nie tylko powinien wsłuchiwać się w słowa wypowiadane przez mistrza, ale powinien uznać, że tym, który tę prawdę przekazuje, no jest właśnie ów mistrz. I że, jeszcze raz powtórzę, bardzo istotne i ważne, że istnieje prawda w sensie obiektywnym. Ta prawda, tak jak ją definiowano właściwie po kres wieku XIX. Dzisiaj raczej wszyscy w cudzysłowie, ale duża część środowisk jest skłonna mówić o prawdzie w rozumieniu cząstkowym i raczej mamy do czynienia z relatywizacją tej kategorii, jak również no, chętniej tu wszyscy zaczynają posługiwać się, wszyscy też w cudzysłowie, pojęciem narracji, jako tego, co tak naprawdę wypiera z uniwersytetu pojęcie prawdy.
Właśnie, czyli sztuka opowiadania o czymś, co może z prawdą mieć niewiele wspólnego.
To jest nawiązanie do sofistyki czasów greckich, gdzie sofiści pokazywali, zapytajcie ludzi, każdego z osobna, aby opisali ten sam przedmiot, tę samą skałę, to samo drzewo, i zobaczycie, że te opisy są od siebie różne, a więc nie ma tym samym, stąd wyciągano wniosek zbyt daleko idący, że nie ma tak naprawdę prawdy w sensie obiektywnym.
Dawniej takim właśnie filtrem narracyjnym to był leninizm i marksizm, i tutaj taki cenzor, prawda, ideologiczny podpowiadał, a co gorsze, nieraz i taki autocenzor w autorze podpowiadał, co ma pisać, gdzie ma pisać i jak to publikować. No, ale dzisiaj mam wrażenie, panie profesorze, że spotykamy się z czymś podobnym, dlatego że jeżeli ja chcę podjąć jakiś ciekawy, może, ale niszowy temat, ale ważny na przykład dla społeczności lokalnej, dla choćby w wymiarze także polskim, no to ja tego po angielsku gdzieś w zagranicznych czasopismach nie opublikuję, no bo tam nikt nie jest tym zainteresowany. Najlepiej jak będzie to coś z pogranicza właśnie gender, lewicy, LGBT i tak dalej. To wtedy jakby w ciemno... Tak, to wtedy w ciemno mogę prawie że wysyłać. Ale jest wtedy problem, żeby jakby z taką autonomią i właśnie z tą prawdą tego naukowca. Ona jest weryfikowana przez ten filtr ideologiczny, albo na przykład czasopismo, w którym publikuję. Ja mogę napisać świetny tekst, ale opublikuję nie w tym czasopiśmie, co trzeba, i nie będę miał żadnych punktów, czyli nie będzie dorobku. Czy liczy się to, co ja napiszę, czy to, w którym wydawnictwie ja to opublikuję?
No niestety póki co mamy do czynienia z taką sytuacją, że dorobek uczonego, dorobek pojedynczego naukowca, jak i również ewaluacje całej instytucji, czyli szkoły wyższej, dokonuje się w dużej części poprzez właśnie zliczanie punktów z owych właśnie wydawnictw lub czasopism. I rzeczywiście jest tak, jak ojciec powiedział, to jest sytuacja, w której jeśli ktoś opublikuje na przykład w kwartalniku historycznym tekst, a tekst będzie dotyczył na przykład wspomnianego przeze mnie Piotra Skargi i będzie omawiał poglądy Piotra Skargi na właśnie pojęcie prawdy, no to może się okazać, że jeśli złożył wcześniej akredytację do teologii albo do filozofii, albo do nauk o polityce, to dostanie 0 punktów za ten tekst, dlatego że kwartalnik historyczny ma pieczęć nauki historyczne i nikt, kto będzie spoza tych nauk, a będzie zajmował się historią, nie uzyska z tego tytułu żadnego profitu. To jest największy paradoks właśnie tej listy czasopism, czy również, przede wszystkim chodzi tutaj o listę czasopism, więc ta weryfikacja jest tą weryfikacją w mojej opinii zbyt taką uproszczoną, zbyt brutalną i zbyt ilościową w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Natomiast warto i trzeba będzie zmierzać w tym kierunku, aby dopełnić czy uzupełnić, oczywiście dokonać tych zmian, a więc odejścia od tej sytuacji, w której nie mamy zaufania do wydawnictwa i tym samym pozbawiamy wszystkich tych spoza danej dyscypliny możliwości publikowania w takim czy innym czasopiśmie, ale też musimy zmierzać w kierunku dopełnienia tych tak zdobywanych punktów już w bardziej rzetelny sposób, dopełnić również tym, co funkcjonowało w świecie uniwersytetu, a więc to, że debata uczonych była debatą, dzięki której ten, który był dotychczas w dziedzinie nauki jedynie czeladnikiem, stawał się mistrzem, stawał się magistrem, czy stawał się profesorem, a więc poprzez konfrontację w debacie naukowej. Habilitacje, które obecnie mamy, są habilitacjami ułomnymi, ponieważ one nie dopuszczają możliwości właśnie owej debaty. Ta debata nie jest konieczna. Jeśli chodzi o tytuł profesorski, to z kolei nie wymaga się od uczonego tego, aby wypromował jednego, czy dwóch, czy trzech doktorów, co dla mnie też nie jest do pojęcia, jak można nadać komuś tytuł profesora, skoro nie jest on tym, który wychował, przygotował swoich tak naprawdę następców. I wracając teraz do punktu wyjścia, no nie może być tak, żeby tylko lista czasopism czy lista wydawnictw stawała się podstawą czy kryterium tak naprawdę przypisywania czy pojedynczemu uczonemu, czy też uniwersytetowi, czy uczelni wyższej oceny takiej lub innej, za której w wypadku szkół publicznych idą wcale niemałe środki finansowe, więc warto na to spojrzeć właśnie z perspektywy no, nieco innej, nieco odmiennej, traktującej ten system w sposób bardziej taki całościowy. No i wreszcie to, o czym też tutaj mówiliśmy, a więc ten dyktat, który staje się powoli w Polsce również dyktatem takim, jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, a więc dyktat poprawności politycznej. To nie może być tak, aby w miejsce tych metodologii, tak zwanych metodologii, które wprost kiedyś wynikały czy wywodziły się z tak zwanej metodologii w cudzysłowie marksistowsko-leninowskiej, żeby teraz, kiedy udało nam się przezwyciężyć w pewnej części przynajmniej ową klątwę marksizmu-leninizmu, aby teraz popadać w kolejną pułapkę, którą łączymy z pojęciem gender studies, ale miejmy świadomość tego, że tych ograniczeń wynikających z tych nowych propozycji paranaukowych, tak je określę, tych propozycji jest coraz to więcej. Zatem no, konieczna tutaj jest z jednej strony oczywiście zmiana ustawowa, jeśli chodzi o ocenę, ale jeśli chodzi o tę konfrontację z tymi nowymi ideologiami, które drzwiami i również oknami, ale i przez pewnie komin, chociaż nie wszyscy już wiedzą, co to jest komin, wciskają się do sal wykładowych, no, powinniśmy też walczyć nieco inaczej poprzez budowanie tych środowisk, które będą stawiały na właśnie taki, powiedziałbym, klasyczny model uprawiania nauki, gdzie przede wszystkim nie wyklucza się istnienia pojęcia prawdy, rozumienia prawdy naukowej, prawdy obiektywnej.
I to są zwykle, panie profesorze, też uczelnie mniejsze i tak naprawdę prywatne, za które student, który tam idzie, jednak musi jakieś czesne zapłacić. I to też jest pewna nierówność, że jak chce iść na uniwersytet, przepraszam, ale duży, bezpłatny, ale zideologizowany na lewo, no to idę i nie płacę, ale jeżeli chcę coś innego, to najczęściej muszę zapłacić.
No tak, i oczywiście to jest też, pamiętajmy, i pewien kłopot, który wiąże się z awansem naukowym, bo szkoły publiczne znajdują się w tej komfortowej sytuacji, że szkoły publiczne, przeprowadzając procedury związane z nadawaniem stopnia doktora, czy doktora habilitowanego, czy wnioskując o tytuł profesora, no są tymi instytucjami, które dostają chociażby na tego typu działania środki finansowe. Jeśli spojrzymy teraz na szkoły niepubliczne, to ich działalność w tej materii, w tej sferze spada tylko i wyłącznie na ich barki, a więc tym samym jeśli pomyśleć o środowiskach, które chciałyby edukować, kształcić, ale i również i wychowywać, bo pamiętajmy, ta rola wychowawcza uniwersytetu w tym klasycznym modelu była bardzo istotna i ważna, a więc jeśli wziąć to wszystko pod uwagę, to tutaj też pojawia się ta dysproporcja, o której mówimy.
Mam nadzieję, panie profesorze, że będzie okazja do tego, żeby kontynuować rozmowę i te zagadnienia, bo jeszcze trochę ich w zakresie szkolnictwa wyższego zostało.
Właśnie.
Ślicznie dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję.
Pan profesor Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, był naszym gościem.